Cześć, to Dwie Dupy o Dupie podcast.
Pierwszy w Polsce podcast o pracy seksualnej prowadzony przez dwie pracownice. Ole, Escort Girl
i Jule, cześć. Ja zajmuję się stripteasem i pracą w internecie. Pracą seksualną w internecie.
Jule jest OnlyFansiarą.
O, i nie tylko. Zwracamy się do was, bo to wy głosowaliście na to, żebyśmy stworzyły odcinek na temat ciężki, czyli temat używek. Używek i ich związku z pracą seksualną. Szeroko pojętych używek, bo myślę, że nie będziemy mówić tylko o narkotykach, ale też o alkoholu.
My jesteśmy fankami, myślę, że każdy z nas ma całkiem spore doświadczenie w tej kwestii, więc na pewno jest o czym rozmawiać.
Tak, możemy zrobić od razu szybki coming out pod tytułem jesteśmy użytkowniczkami substancji psychoaktywnych i alkoholu.
Ja chyba jestem problematyczną, mam N-kę w karcie psychiatrycznej, więc tak, to mój coming out.
Mówiłyśmy,
że będzie poważnie.
Będzie poważnie ciężko, ale mam nadzieję, że będą też jakieś śmieszne anegdotki. To może zacznijmy od tego, że w Polsce temat używek jest bardzo tabuizowany i temat pracy seksualnej również, więc jest to krzyżowo ciężki orzech do zgryzienia.
Tak, ale też używki są używane. Temat używek jest używany względem nas, przeciwko nam, nie wiem jak to dobrze powiedzieć.
No jako takie oręże przeciwko nam. O czym wspominałyśmy we wcześniejszych odcinkach, czyli kiedy pojawia się temat pracy seksualnej, pojawia się argument, który mówi, że pracownice, osoby pracujące seksualnie nadużywają alkoholu bądź też substancji psychoaktywnych właśnie przez pracę i ta praca prowadzi do uzależnień.
Tak, no i właśnie z jednej strony nie ma w tym nic złego, co rozwinę za chwilę bardziej. Na przykład w moim przypadku było zupełnie inaczej i ja problem z używkami miałam dużo wcześniej, a w momencie, kiedy podejmowałam pracę, już byłam na etapie terapii i na etapie w swoim życiu, gdzie byłam kompletnie trzeźwa, nie paliłam też papierosów i przez jakieś tak dobre 8 miesięcy, jak nie więcej, na spotkaniach z klientami byłam zupełnie trzeźwa.
Opowiadałaś mi też anegdotkę dotyczącą tych trzeźwych spotkań z klientami.
Tak, no prosiłam o wodę i robiłam sobie plusz, ale wtedy takie wiecie, wapna w pluszu, multiwitaminy, elektrolity, tego typu rzeczy, ale tak też chodziłam do klubów jeszcze kiedy było otwarte, więc też byłam taka, że dosypuję sobie sama coś do drinka, ale to jest tylko i wyłącznie pluszyk, no.
Jeszcze kiedy było otwarte. Kochani, w komentarzach prosimy o propozycję na nazwę drinka z pluszem.
Tak. Ale no właśnie i kompletnie nie piłam i potrafiłam to pogodzić. Zresztą nie polecam tak naprawdę picia podczas spotkań z klientami, ani zażywania czegokolwiek, bo jednak nasza pozycja, wiemy, że to czasem bywa trudne, czasem też ta praca wymaga tego, że jednak
rozluźnienia,
czy jednak jakiegoś tam winka z klientem w hotelu, aczkolwiek no nasza pozycja negocjacyjna wtedy się gdzieś tam osłabia z każdym
zmniejsza,
co może być
niebezpieczne w konsekwencjach, tak. Nie tylko finansowo, bo oczywiście mówimy też o finansach, bo tak samo jest w pracy w klubie, że zauważyłam, że kiedy się odpalam i zaczynam pić te drineczki z lodem, jak to się mówi, czyli z alkoholem, to przestaję jakby dbać o swój portfel i o portfel klienta. Przestaję on mnie interesować i zarabiam wtedy o wiele mniej pieniędzy, ale też no, można doprowadzić do, to znaczy doprowadzić, przepraszam, że użyłam takiego sformułowania, może dojść do niebezpiecznych sytuacji, a my będziemy mniej w stanie się obronić.
Tak, to też nie jest też o victim blamingu
tak,
i to też dalej nie jest, że to też dalej nie jest naszą winą, co nie zmienia sytuacji. Faktu, że rzeczywiście wtedy może być nam
ciężej
sobie poradzić. Ja mam z tym historię, która jest dosyć mało przyjemna, ale...
Takie też mają tutaj być, bo nie będziemy wchodzić tylko w case Happy Heart, tak?
Okej, no w takim razie miałam już dobry rok temu sytuację, gdzie przyjechał po mnie klient, pojechaliśmy w jakieś tam, wiecie, 15 piętro, wieżowiec, widok na
luksusowo.
Jeszcze na cały Białystok wtedy. I piliśmy absynt. on przyniósł absynt. Na początku wypiliśmy, jak to się mówi, ten na powitanie taki...
Brudzio, tak? Nie,
tak, rozchodniaczek.
A, myślałam, że...
Ale wiesz, to było w takich setach, takie po prostu naprawdę ogromne ten.
Nie wyobrażam sobie wypić setę absyntu, przepraszam.
Ja już też nie, ja od jakiegoś czasu również nie. Między innymi po tamtej sytuacji. Ale rzeczywiście było tak, że wypiliśmy jedną. Później było też coś, co mnie mega rozczuliło, bo on wyniósł... z łazienki te takie małe buteleczki absyntu i tak mówi, wiesz co, sorry, sorry, one są zamknięte, możesz sprawdzić, ale bałem się, że gdyby okazało się, że jesteś nudna, to po prostu chodziłbym do łazienki i sobie popijał. Więc to, że on w ogóle, ale mówi, ale wyciągnąłem, więc nie jesteś, jest super. Więc mnie to totalnie, wiesz, rozłożyło. Totalnie, wiesz, jakoś mnie ten rozłożył na upadki. Gdzieś tam wypiliśmy jeszcze jeden, drugi, trzeci szocik. Ja byłam totalnie napalona, więc chciałam już pójść do sypialni i tak dalej. Na szczęście pieniądze dostałam wcześniej i on... nie miał prezerwatywy. I ja mówię, no okej, że załóż coś tam ten. A on mówi, że nie umawialiśmy się na to. Więc ja taka totalnie, wiesz, pijana jak Messerschmitt, idę do drugiego pokoju po telefon.
A to jest cięższe.
To jest dosyć trudne. Pokazuję mu, wiesz, przepraszam, nie mogę tak stukać. Pokazuję mu na telefonie, że no nie mam, nie, umawialiśmy się. On mówi, że ja nie mam. Ja mówię, ja mam. On mówi, no ja nie założę, zamawiam ci taksówkę. Ja mówię, dobrze, zamawiaj taksówkę. Więc rzeczywiście okazało się, że ja sama musiałam sobie zamówić taksówkę. Ledwo się ubrałam, czułam, że muszę wyjść. Po prostu moja pozycja negocjacyjna osłabiała się z każdym kolejnym wdechem. Tak, z każdą sekundą. On jeszcze starał się mnie zatrzymać ten. Na szczęście nie był niebezpieczny i mi się po prostu udało wyjść ledwo przytomnej tak naprawdę. Ale wiecie, no prawda jest taka, że no nic się nie stało, ale prawda jest taka, że moja pozycja negocjacyjna była tak naprawdę zerowa. I mi akurat ten absent zadziałał w taki sposób, że byłam powiedzmy mega pobudzona i jakaś taka zwarta i gotowa, ale w momencie, kiedy zadziałby inaczej, no mogłoby się
mogłoby
to skończyć inaczej.
Mogłoby się to
inaczej.
Skończyć różnie, tak?
Tak, więc...
Więc polecamy, jeśli... Tak, picie z głową i zażywanie wszelkich substancji z głową, jeśli chodzi o pracę. Ja w ogóle też przed chwilą mi przypomniałaś o tym, że w popkulturze też jest... mocno jakby zarysowany ten taki stereotyp osoby pracującej seksualnie, która zażywa. I przypomniała mi się scena w Pretty Woman, kiedy są w hotelu i główny bohater puka do łazienki, otwiera drzwi i Julia Roberts wygląda, jakby wciągała kreskę i on jest strasznie zawiedziony, zdenerwowany i już ją ma wypraszać, ale na szczęście okazuje się, że to nie była kreska, tylko nie
ale
wiem.
Ale jest zbawcą, więc jej wybaczył.
Ale na szczęście no, ona w ogóle nie brała narkotyków, bo ona była tą dobrą pracownicą seksualną, która tych narkotyków nie bierze, bo tutaj też następuje ta hierarchizacja, która jest bardzo widoczna ze strony też osób oponujących.
No ona jest tą aspirującą, ona jest tą lepszą, ona zasługuje na tego Richarda Gira.
Tak.
Ale to będziemy mieć cały chyba...
Odcinek o hierarchizacji, ale mówię też o tym, że wykorzystywanie przeciwko nam tego, że jesteśmy użytkownikami, użytkowniczkami jest też widoczne na przykład w takich scenach, że ta dobra osoba pracująca seksualnie nie bierze, nie korzysta z narkotyków, nie upija się, jest, ale nie bierze się pod uwagę, że nie robi tego dla siebie, tylko dla społeczeństwa.
Tak.
Bo dla mnie, jeśli ty nie zażywasz w pracy i nie pijesz alkoholu, bo tak jest twój wybór, bo na przykład czujesz się bezpieczniej, czujesz się lepiej, super.
A nie dlatego, żeby mieć pasa od społeczeństwa, że jestem tą dobrą kurwą, nie?
Tak. Jak wiecie. Potężną kurwą.
A ja chciałam cię zapytać o coś innego, bo może rozbijemy teraz ten mit, który ja chyba też trochę mam w głowie, a może nie bez powodu się gdzieś tam utkał.
Sypiącej się kokainy w klubach?
Sypiącej się kokainy, ale też tego, że wasza praca trochę polega na... Znaczy, no nie do końca jako tancerki, ale też bycia w klubie, że jednak picia z klientami, no nie? Że trochę o tym jest też ta praca.
Jest o tym ta praca, bo w większości klubów, przynajmniej w Europie, a może i na świecie. Wydaje mi się, że na świecie, bo przeglądam też oferty agencji zagraniczne, które działają poza Europą. Głównym zarobkiem tancerki oprócz tańców jest procent ze sprzedanego alkoholu.
Ze sprzedanego procentu. Przepraszam.
I my ten alkohol sprzedajemy jakby samym sobie. To znaczy moja praca polega na tym. W Polsce akurat w większości klubów są kelnerki. Za granicą często ich nie ma, więc same sobie nabijamy te procenty. Moja praca polega na tym, że dosiadam się do klienta i proponuję mu wspólne wypicie drinka czy też butelki szampana.
No właśnie.
I o ile, jeśli chodzi o picie drinków, no to to jest łatwiejsze, bo można tą wódkę podmienić na wodę. O tyle picie szampanów wymaga większej precyzji i jakiegoś tam umysłu logistycznego, żeby wypić tak, żeby się nie najebać albo w ogóle nie wypić. A w niektórych krajach nie ma możliwości picia drinków, są tylko butelki szampana.
No właśnie.
Więc no na przykład w jednym z klubów w Szwajcarii byłam wysyłana do takich, do niektórych stolików była wysyłana tylko ja i koleżanka z Rosji. Bo byłyśmy uznawane za te, które mają mocniejsze głowy, a zdarzają się tacy klienci, którzy nie wiem, czy fetyszyzują, czy jakoś...
Pijące baby? Czy...
To, że stawiają te drogie butelki szampanów i ty musisz je pić. Mhm.
Już zapłaciłem, to pij.
Tak, tak. Okay. I oni pilnują, czy ty nie wylewasz tego szampana. Ja miałam różne śmieszne historie. Kiedyś na przykład... Bo zdarza się oczywiście, teraz będę zdradzać te seksowne tajemnice
smaczki,
stripteaserek. Zdarza się wylewanie alkoholu na dywan, za kanapę i inne tego typu rzeczy. I kiedyś miałam klienta, który wykłócał się z mamą przez telefon, że wcale nie jest w strip clubie i nie wydaje kolejnych grubych tysięcy na stripteaserki.
Z mamą?
Tak, tak, bo ona do niego wydzwoniła. To był taki bardzo młody chłopak, który miał bardzo dużo pieniędzy w Luksemburgu. I cały czas się tam kłócili i on wściekły mówi, muszę wychodzić, mama mi kazała. A ja w tym czasie przez całą jego rozmowę wylewałam za róg kanapy kolejne mililitry szampana. I on się pyta, kurwa, gdzie jest moja kurtka? No i zgadnijcie, gdzie była ta kurtka. Oraz chyba koszulka i wszystko oczywiście za tym rogiem kanapy, gdzie ja wlałam całą butelkę w czasie jego rozmowy. Więc znaleźliśmy tą kurtkę, ona była cała mokra, przemoczona tym szampanem. Mi było bardzo niezręcznie, bo chodzi o to, żeby szampany szybciej pić.
Nie, tak, ja rozumiem, jestem w szoku, że to cię...
No, ale koniec końców założył te całkowicie mokre ubrania, bo były przemoczone do suchej nitki. Dał mi buziaka i wyszedł, więc nie skończyło się dramatycznie. Był bardzo wyrozumiały. A czemu alkohol się wylewa? Nie tylko dlatego, że nie chcemy się upijać, ale też dlatego, że im szybciej wypijesz pierwszą butelkę, tym szybciej będziesz mogła zaproponować kolejną. A w tej pracy czas to pieniądz. Wracając do tego, o co pytałaś, to pytałaś o to, czy to tak wygląda, że upijamy się dzień w dzień. Czy nasza praca polega tylko na upijaniu się? No to zależy też od tancerki, bo są dziewczyny, które wybierają życie w całkowitej trzeźwości. Są dziewczyny, które, nie wiem, pozwalają sobie na przykład na 2-3 drinki w ciągu nocy, a więcej nie. A są dziewczyny, które lecą i tego też nie neguję. A są dziewczyny, które lecą cały czas i to no, też się zdarza. Są dziewczyny, które nie potrafią jakby zapanować nad piciem alkoholu w pracy. No i muszę przyznać, że jest coś takiego jak kwestia alkoholizmu w tej pracy. Że zdarza się, że przez to, że ten alkohol pijesz codziennie grubymi litrami, można się od niego uzależnić.
Tak, możemy mieć problem, ale ja też wychodzę z założenia, co zresztą kiedyś zdarzało mi się przegadywać z moim terapeutą, że czasem rzeczywiście sięganie po substancje są tym rozwiązaniem. To jest słabe, to rozwiązanie gdzieś tam później wyjdzie ci bokiem, to rozwiązanie nie jest długotrwałe, to rozwiązanie być może jest jakieś tam negatywne w skutkach, czy zawsze, czy w większości przypadków, ale na przykład na dany moment jest tym rozwiązaniem, na które możesz sobie pozwolić, jest tym narzędziem, którym dysponujesz, na które, nie wiem, właśnie możesz sobie pozwolić, potrzebujesz go i tak dalej. I też wydaje mi się, że dobrze, że jest, no nie? Dlatego ja tak bardzo nie lubię demonizowania substancji różnego rodzaju, po prostu Poza tym, że zawsze się kończy na też patologizowaniu i demonizowaniu ludzi i osób z uzależnieniami. No ale właśnie dlatego, że mówię, że czasem, wiecie, fajnie, jeżeli jestem na tyle, nie wiem, zdrowa, czy w ogóle jaka jest ze sobą, że mogę, nie wiem, medytować codziennie, czy w ogóle mam, wiesz, tyle czasu na to i przywilej i czasu i bycia, nie wiem, w zgodzie z sobą, bla, 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 czy coś tam. To też jest hierarchizujące, że porównuję te rzeczy. Ale wiecie, że powiedzmy, że są te zdrowsze metody jakkolwiek radzenia sobie z, nie wiem, ze stresem, z czymś tam. Ale uważam, że te też są. I te też, i one też są skuteczne, nie? Bo gdyby, sorry, gdyby nie były skuteczne, nie byłyby używane. I tyle, nie? I uważam, że to też jest spoko, że mamy te narzędzia, które czasem pomagają nam sobie poradzić. A druga kwestia jest taka, a propos tego, co ty mówiłaś na początku, że no właśnie, osoby nazywają problem, jakim jest sięganie po używki różnego rodzaju przez osoby z branży osób pracujących seksualnie, w branży erotycznej, ale nie po to, żeby nam pomagać i gdzieś tam właśnie zastanowić się,
w jaki sposób, jakie rozwiązania zaproponować
zamiast. Jakie rozwiązania zaproponować i nas w tym wesprzeć, tylko po to, żeby właśnie nas dodatkowo właśnie jeszcze bardziej spatologizować. No nie?
A ty też wspominałyśmy w rozmowie tutaj poza mikrofonami, że tak się wyrażę, o tym, o czym wspominała Dark Fairy. A kiedy miałyśmy rozmowę 17 w Dzień Przeciwko Przemocy wobec osób pracujących seksualnie, czyli jakby zauważa się używki w naszej branży, natomiast całkowicie nie zauważa się, a przynajmniej nie patologizuje używania narkotyków i alkoholu w innych branżach na porządku dziennym na przykład.
Albo w ogóle się o nich nie mówi, typu osoba, które zażywają substancje w korpo, albo wiecie, napierdalają do deadline'ów, a w weekendy po prostu idą, wiecie, od piątku do niedzieli, czy idzie jakiś tam ciąg, żeby się zresetować, bo albo się w ogóle o tym nie mówi, nie porusza się tego tematu, albo się to usprawiedliwia, tak jak osoby, które pracują no gdzieś tam w innych branżach usług, czy fizycznie, czy na wszystkich innych stanowiskach tak naprawdę, w każdej innej pracy, czy nawet wiecie ten mit, ta figura faceta, który wraca po pracy do domu i sięga po piwo przed telewizorem, to też jest tak naprawdę, no to też jest używka cały czas, tak? Mówimy cały czas o tym alkoholu, mówimy o piciu codziennie, mówimy o zachlewaniu się, wiecie, w trupa od piątku do niedzieli, to dalej jest o tym. A albo jest to usprawiedliwione, no bo przecież ciężko pracuje, no bo jest mężczyzną, no bo o tym nie mówimy, bo w korpo to jest nie wiem, co to miało znaczyć, ale szurum-burum, tak? Jakby a u nas jest to cały czas używane po to, żeby no właśnie jeszcze bardziej nas spatologizować i pokazać, jak bardzo niszczy nas praca seksualna. No nie?
Za granicą są też popularne na przykład, jakby to sformułować, zrzeszenia dla osób pracujących seksualnie, które zmagają się z problemem z narkotykami czy z alkoholem, a w Polsce chyba czegoś takiego nie ma. Wiem, że powstała dopiero jakaś grupa wsparcia gdzieś tam w internecie, ale ponieważ się o tym nie mówi, to też
no my to robimy
nie tworzy
oddolnie,
się tych
nie?
rozwiązań. Jest, tak. A wiem, że za granicą to jest popularne. Są na przykład, no nie wiem, kolektywy Sober Strippers czy inne tego rodzaju rozwiązania.
No to jest też o tym, że my nie mówimy o tym na głos, bo tak jak mówiłyśmy w poprzednim odcinku Happy Whore versus Ofiara, że jak tylko...
Boimy się.
Że jak tylko powiedział... Teraz, tak? Że jak tylko to powiemy, od razu jesteśmy wrzucone w tę łatkę no właśnie ofiar, albo z drugiej strony też, widzicie, to jest...
Tej imprezowej dziewczyny.
Tak, no to jest
to
na
ja
tyle triki,
też,
to jest właśnie na tyle triki, że nawet te używki możesz też zaszachować, jak ci się podoba. Możesz twierdzić, Boże, jaką jest ofiarą, musi się zapijać, żeby wytrwać w pracy, a możesz mówić, aha, cały hajs przewala po
na prostu dragi, na alkohol
dragi, tam,
i wiecznie chodzi pijana, a pracę traktuje jak imprezę.
Nie ma w tym nic złego.
Nie ma w tym nic złego, ale jakby ale świetnie tak, zauważyłaś, tak. Że można to wykorzystać tak samo, włożyć to w te dwie ramy, w Happy Whore i w ofiarę. No niesamowite. I dlatego boimy się mówić o używkach, boimy się mówić o uzależnieniach, w naszej pracy przez tą, nie dość, że podwójną tabuizację, to jeszcze przez to, że będzie to wykorzystane i tak przeciwko nam, więc stworzenie tego odcinka było dosyć tylko problematyczne.
Jak widzicie, uczymy się, że i tak wszystko zostaje wykorzystywane przeciwko nam, więc mamy wyjebane po prostu.
Coraz bardziej.
Coraz bardziej, tak.
To chyba jest zdrowe.
Chciałam coś jeszcze powiedzieć, że a propos tego, tak, będę to cały czas klepać, nie? Że dwie rzeczy. Że mówi się o tym, jak bardzo na przykład przez branżę musimy pić czy coś tam. Zauważcie, że branża to są też ludzie. W tym sensie, że klienci, na których tak, nie wiem, jebiecie, jak dużą krzywdę nam robił, jak coś tam, jak przedmiotowo nas traktują, to są faceci. To są w głównej mierze, tak? Albo po prostu inne osoby, inni ludzie. I to wy nas traktujecie w pewien sposób. Wiesz, o co chodzi, no nie? Że jakby wiem, że nie chcę super o tym mówić, bo ja nie mam doświadczenia pracy na kamerkach. Może ty będziesz chciała się wypowiedzieć, ale wiem, że też dużo osób pracujących na kamerkach ma problem, znaczy dużo, gdzieś tam z historii, które ja słyszałam, ma problem z używkami albo gdzieś tam, że często są na wizji, jak to się...
Pod wpływem.
Pod wpływem będąc, prowadząc akurat swoją... Bo jak to się mówi? Wizję, audycję? Brakuje mi słowa.
Streama.
Streama, przepraszam. Prowadząc streama i też no słyszałam gdzieś tam te historie, że to dlatego, że spotykały się właśnie z wieloma tymi negatywnymi komentarzami.
Shamingiem.
Że celowo osoby wchodzą na ich kanał, no, do ich pokoju, żeby je obrażać i tak dalej. No i o czym to jest? Wiecie, tak naprawdę serio, to nie jest o pracy samej w sobie, to nie jest o tej konkretnej osobie pracującej, to nawet nie jest o tym pieprzonym alkoholu, bo ten alkohol właśnie jest wtedy tym narzędziem, tak naprawdę jedynym, który może być w tym momencie do poradzenia sobie w sytuacji, w której osoba się znalazła, a winne są tak naprawdę te osoby, które przychodzą, które za rozrywkę uważają sobie obrażanie innych osób, nie wiem, punktowanie je za coś tam, wyśmiewanie je i tak dalej, nie?
Zastanawiam się, czy to nie będzie zajebiście wykorzystane przeciwko nam, że teraz, wiesz, stworzyłyśmy taki case, że żeby wytrzymać w pracy, musimy się upijać, bo faceci są ble, czyli wspieramy obrzydliwy patriarchat, służymy mężczyznom i jeszcze wpadamy przez nich w nałogi. Wiesz, to super narracja z tego wychodzi.
Wiesz, to rozbijemy to w kolejnej oswerfach, bo tak naprawdę mówię, wszystko możesz w to wpasować, no nie? Właśnie dlatego to jest tak bardzo tricky, dlatego zawstydzanie nas jako kobiet, jako pracownic, jako użytkowniczek, jako istot, które w ogóle mówią same za siebie swoim głosem, zawsze ta narracja będzie tricky, w każdym przypadku, bo wiesz, jeżeli ja powiem, że to rozwiniemy to w swerfach, bo to jest cały czas o tym, ale mówię, zawsze to można wykorzystać przeciwko nam i tyle, nie?
Ale w ogóle sam case przyznawania się, bo to jest przyznawanie się do nadużywania alkoholu czy narkotyków w Polsce jest już zawstydzający.
Tak. A ja też nie chcę, żeby to było o przyznawaniu się.
Tak właśnie mówię, dlatego zauważyłam, tak. Że to słowo samo w sobie jest
tak.
Zawstydzające, niesie w sobie jakieś
I też chcemy mieć prawo mówienia o tych swoich doświadczeniach na własnych zasadach i o tym jest też ten podcast, o tym nie wiem, też jest na przykład mój aktywizm, o tym jest to, co robię, co robimy i chciałabym, żeby tak było z każdymi tematami, które są gdzieś tam dla mnie, dla nas istotne. Jednym z nich są na przykład używki. I kolejny też case, który chciałam poruszyć. Aha, że często osoby, które zażywają używki, rzeczywiście osoby pracujące seksualnie zażywają używki, ale też często, na przykład właśnie tak jak ja, zaczęły je używać przed pracą, albo w trakcie pracy, albo coś tam, ale też często w tych przypadkach może być tak, że praca seksualna pozwala, to co cały czas mówię, życie na tym godnym poziomie.
Normalnie funkcjonować,
czy po prostu mieć pieniądze, nawet normalnie, wiesz, możemy zakładać, co to znaczy normalnie, nienormalnie, ale funkcjonować na poziomie jakimś.
Godnie żyć, mieć
źródło dochodów, a na przykład ze względu na używki nie jesteśmy w stanie podjąć jakiejś innej pracy, nie chcemy podjąć tej pracy, i tak dalej, no nie? A dzięki temu, że pracujemy seksualnie, możemy sobie zarabiać, możemy sobie żyć i jeżeli potrzebujemy karmić nasz nałóg, sorry,
Dzięki, Ola, za ten wywód. Nie wspominałyśmy jakoś szeroko o kwestii narkotyków. No ja mogę powiedzieć jako taki smaczek z głębokiego świata strip clubów, że w niektórych klubach istnieją testy narkotykowe,
zerówkowe. Tak, nie mówiłaś o tym. Tak,
tak, mówiłam ci kiedyś o tym. A to jest trochę o kontroli i trochę o traktowaniu pracownic jak dzieci i braku zaufania do swoich pracowników, do swoich pracownic. Ale wiem, że w niektórych branżach też stosuje się wyrywkowe narkotesty, więc aż tak mnie to...
Ale to chyba jest o tym, że po prostu jak będzie nalot, mogą wam zamknąć klub?
To też jest chyba o tym. Mhm. Tak, no istnieją te wyrywkowe narkotesty. One właśnie są jakby motywowane tym, że w momencie, kiedy będzie nalot policji i okaże się, że ktoś posiada narkotyki, to znaczy to o tym są przeszukania. W momencie, kiedy ktoś posiada narkotyki, mogą zamknąć cały klub, więc nie tylko ty, ale wszystkie pracownice stracą pracę, straci pracę twoja kierowniczka, osoby z promocji, więc tak, to jest o tym, ale narkotesty są trochę o czym innym, bo ty możesz być pod wpływem i nie posiadać narkotyków ze sobą. Więc to jest troszeczkę o kontroli i o tym braku zaufania do pracownika. Z jednej strony trochę to rozumiem, bo osoby, które są mocno pod wpływem, mogą się nie kontrolować i mogą nie być zajebistą wizytówką dla klubu. A z drugiej strony, no nie lubię, jak traktuje się mnie jak dziecko.
To jest zrozumiałe.
No, ale też podejście do narkotyków w polskich klubach jest inne, podejście za granicą też jest inne, każdy klub ma swoje zasady i wypracował też swoje rozwiązania. W niektórych są kary finansowe, w niektórych mogą wyrzucić cię z pracy, w niektórych wysyłają cię do domu, a w niektórych zdarzy się, że nie wiem, to za granicą barman będzie handlował drogami na boku.
A zażywanie narkotyków z klientami?
Zależy w jakim klubie.
Chciałam zapytać o twoje doświadczenia.
Czy zdarzało się, żebym podsuwała pośladki obsypane kokainą, żeby ktoś mógł z nich wciągać? Domyślcie
pytanie
się sami.
Retoryczne.
Życie stripteaserki, dolary i kokaina. No, jeśli chodzi o zażywanie z klientami, to też zależy zupełnie od klubu. Moje doświadczenia są różne. No, więcej chyba nie powiem.
Nie no, też jak powiedziałyśmy na początku, my tak od razu weszłyśmy trochę w taką rolę pań, które mówią, nie, radzimy wam pracować na trzeźwo, tu wiesz. Że
to znaczy
takie,
mówimy
takie,
też ze swojego doświadczenia.
Ale też mówimy z dosyć bogatego doświadczenia. Ja też niejednokrotnie pracowałam pod wpływem dragów po prostu, bo na przykład byłam w ciągu.
O, podoba mi się jedna z twoich historii o...
wiem, która, tak. Miałam mieć klienta o godzinie 11 rano. Wstałam chyba o godzinie 8. Stwierdziłam, że zajebię kreskę. Później przez kolejną chyba godzinę byłam taka, Boże, Ola, nie dasz rady, po prostu, co ty zrobiłaś? Nie dasz rady. Byłam wtedy w dosyć średnim stanie generalnie życiowo. Przed jego przyjściem zajebałam na drugą
dziurkę.
On przyszedł, no ja byłam taka, okej, no 2 godziny, jakby spoko, dam radę, jestem, wiesz.
Potężną
tak.
Kurwą.
On przyszedł i on był taki, że okej, coś tam wypiliśmy, chwilę pogadaliśmy i no i nic mu tam nie...
Nie działało.
Więc ja tak się zapytałam, że może się stresujesz, może coś tam, on tak na mnie spojrzał i mówi, jest świetny facet, uwielbiam go, jest strasznie przystojny, jest mega, mega w ogóle fajnym facetem. Dawno się nie widzieliśmy i on...
Wink, wink.
I potem się już pewnie nie zobaczymy. Nie, ale on tak na mnie spojrzał, mówi, wiesz co, przepraszam, bo byłem trochę zestresowany i wciągnąłem koks przed przyjściem. Mówię, co ty kurwa zrobiłeś? A mówi, no tak, chcesz trochę? Więc kolejna chyba 1,5 godziny spotkania.
Bardzo lubię to pytanie.
Tak, kolejne 1,5 godziny spotkania polegało na tym, że po prostu wciągaliśmy kreski i leżeliśmy przytuleni, no bo żadne z nas nie było w stanie nic wiesz, w stronę drugiej osoby. Przemiłe, przeurocze spotkanie, było bardzo miło, je wspominam. Później widzieliśmy się chyba z jeszcze raz czy dwa też z przebiegające podobnie. Bardziej intensywnie. Ale tak, no i rzeczywiście ja, wiesz, zdarzało mi się pracować pod wpływem. Ja mam też tę zaletę, może nie do końca, że jestem wysoko funkcjonująca, więc mogę rzeczywiście funkcjonować po dragach i będąc w dobrej formie, gdzieś tam się nie... nie wije, nie zatacza mnie, nie wiem, coś tam. Składam zdania chyba bardziej niż teraz. Trochę się stresuję, przepraszam. Więc tak, ale no rzeczywiście po prostu nie polecam, bo tak jak mówię, no jest to... Kumam, że się da.
Czyli znowu wchodzimy w tą łatkę osób.
Znaczy, tak, wiecie co, ja teraz mówię też ze swojej perspektywy, bo jestem teraz... Prawie, że straight edge, nie? Ostatnio też...
Nawet papierosów nie palisz.
Nie palę od ponad 2 miesięcy papierosów. Od prawie 3 miesięcy nie ćpam. Winko leci, ale winko to jest winko. Trochę jakiś tam, wiecie, blancik od czasu do czasu, więc tak, no to chyba mi się włącza znowu tutaj pani... Jak to się mówi? Ja nawet nie wiem, czy takie protekcjonalizm...
Perfekcyjna ćpani domu.
Ćpani domu. Nie, no taki protekcjonalizm się włącza. Nie. Jakby oczywiście wszystkie i wszyscy możemy robić, co to chcemy, tylko rzeczywiście fajnie dbać o siebie i ludzi po prostu wokół. O, teraz! O! Teraz zajebałam! O! Tak.
No jeśli chodzi o moje doświadczenia, to bywało różnie. Myślę, że wolę pracować trzeźwiejsza niż upierdolona, że tak to sformułuję. A wiadomo, że ja pracuję w nocy, więc często też ta nocna pora, myślę, jest w jakiś sposób katalizatorem, tak to mogę nazwać, do walenia sobie jakiejś kreski czy czegoś takiego, bo po prostu
trochę,
wiesz,
żeby przetrwać, tak, ale w sensie wiesz,
tak,
trochę, bo
czasowym,
jest nocy,
że na przykład tak. Musisz pracować do 8 rano, więc zdarza się, że ktoś wpadnie na genialny pomysł, hej, skoro musimy tyle pracować, to może, ale no jednak te polskie kluby trzymają w ryzach.
Myślałam, że powiesz, że polskie dragi.
Polskie dragi trzymają na nogach, ale niestety nie w polskich klubach, bo te żądze są poskremiane. Może to też jest fajne trochę według w moich przemyśleniach dla naszych portfeli, ponieważ zresztą kiedyś ci to opowiadałam, że w klubach, w których można było wszystko, czyli i dozwolone były narkotyki, alkohol, to znaczy dozwolone, no, przymykało się na to oko. A ja często przychodziłam do pracy jak na imprezkę. Widziałam się, wiesz, z przyjaciółkami, gadałyśmy, piłyśmy, tutaj, wiesz, jakieś inne substancje, więc my się świetnie bawiłyśmy. I w momencie, kiedy na salę wchodził klient, to my miałyśmy na niego naprawdę wyjebane. I nawet jak on podchodził i prosił o taniec, to zdarzało nam się, że mówiłyśmy, no wiesz co, ja jestem zajęta. Może idź do tej dziewczyny w rogu, co tam siedzi i czyta książkę, co?
Ale niektórych to kręci, fajna. To jest taki poziom niedostępności, tak, który zgrywacie, wiesz.
Tylko, że my go nie zgrywałyśmy, my po prostu chciałyśmy, żeby się odjebał, bo właśnie rozmawiamy, nie wiem, o najnowszym odcinku podcastu czy czymkolwiek innym. No więc to nie było zbyt dobre dla moich zarobków, ale za to świetnie wspominam te czasy, bardzo dobrze się bawiłam. Pozdrawiam koleżanki i kierowniczki, które przymykały oko na nasze
szalone zabawy. Słuchajcie, nie można mieć wszystkiego, złoty środek podobno nie istnieje, można sobie wyważać pewne rzeczy, no aczkolwiek...
No właśnie, myślę, że istnieje.
Tak?
I tak, no ta samokontrola, o której mówiłyśmy
obie... To musisz
mnie
nauczyć koniecznie.
Ale ty też świetnie sobie radzisz, wiesz. Chodzi o to, żeby się nie zajebać w trupa, kontrolować i nie... Jakby pamiętać też, po co się jest w tej pracy. O Jezu, brzmi jak jakaś służka kapitalizmu.
Nie, ja chcę też dalej powiedzieć i też już brzmiemy mocno w tę jakąś taką naprawdę protekcjonalny ton. Trochę mi się to nie podoba. Ale też nie bać się prosić pomocy, o pomoc. Wiecie, o co chodzi, że naprawdę my też przypominamy, że jest grupa na Facebooku dla osób pracujących seksualnie i z doświadczeniem pracy. Jeżeli jesteście takimi osobami, możecie napisać do nas na Instagramie i gdzieś tam się dogadamy, żeby was przyjąć. Też powstała odnoga, czyli właśnie grupa dla osób gdzieś
które
tam
zmagają się z uzależnieniami,
co się na zasadzie grupy wsparcia. Nie jest to oczywiście profesjonalna grupa wsparcia, aczkolwiek taka wydaje mi się nawet, nie powiem czy ważniejsza, nie chcę tego hierarchizować, no, ale jest to wsparcie osób, które mają to doświadczenie i wszystkich gdzieś tam są w tym, więc jest to super, szalenie istotne. Rzeczywiście dostawanie tego wsparcia i umiejętność proszenia, nie umiem tego odmienić, umiejętność proszenia o nie jest, nie? Jest możliwe i fajnie, jeżeli będziecie o tym pamiętać.
Ale to nie jest takie łatwe też.
Tak, no właśnie dlatego chcę mówić, wydaje mi się, że też ten odcinek jest trochę, że ta cały czas po to normalizujemy pewne rzeczy, żeby nie było wstyd prosić o pomoc. Ja też nie lubię określenia pomoc, bo też jest jakieś takie hierarchizujące, o wsparcie, no nie? I gdzieś tam... Tak, no żeby osoby wiedziały, że mogą na te wsparcie liczyć i je dostawać, no nie?
No to chyba tyle. Myślę, że to był fajny odcinek, nie był taki straszny, jak go malowałyśmy. Trochę było wiedzy merytorycznej, trochę było anegdotek. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy wam za ten odcinek i wszystkie osoby pracujące seksualnie, które czy zmagają się z uzależnieniami, czy nie.
Czy które będą się zmagać, ale wiemy też, że mamy osoby gdzieś tam ostatnio... Gadałyśmy o tym i sporo naszych koleżanek gdzieś wychodzi z tych nałogów. Każda jest na różnym etapie, ale mamy jakieś tam... Myślę, że to są też duże sukcesy, nie?
You go, girls.
Tak, dajemy wszystkie rady, a jak nie, to też możemy się podnosić i próbować jeszcze raz i...
Tak, przytulasy dla wszystkich.
Przytulasy, buziaki.
Do usłyszenia, pa!
Pa!
Ciao! Podcast o pracy seksualnej prowadzony przez pracownice seksualne.
Pierwszy w Polsce podcast, kurwa.
A ja się tak na to nie fleksuję.
Ale ja się fleksuję. Nie psuj mi, kurwa.
Sorry, że ci psuję, kurwa, swój flex.